Wyobraźmy sobie prowincjusza, który przyjeżdża do stolicy. Byliście ostatnio w stolicy? Ja w poniedziałek. Wprawdzie nie z jakiego grajdołka, ale w bądź co bądź z prowincji wjechałem do stolicy. Wiecie, drapacze jakieś tam pobudowali. Robi wrażenie ta Warszawa teraz. Naprawdę takie wielkomiejskie miasto się zrobiło. Prawie, że można powiedzieć city. Wyobraźmy sobie, jak prowincjusz, może w dzisiejszych czasach to już mniej widać, ale dawniej taki chłop jechał, gdzieś trzeba było do stolicy z jakimś koszykiem, w jakiejś czapce, a tutaj takie miasto. Zachwyt, podziw, wrażenie, oszołomienie, w którą stronę ten tramwaj, jak tam dojechać, jak się w tym odnaleźć, respekt, chociaż tam na wsi to może sołtys, ale teraz tutaj w Warszawie to byle chłystek dla niego ważniejszy od niego, bo po prostu z wielkim respektem do tego miejsca. Obraz myślę, że dosyć czytelny, prawda? Oto niedziela palmowa. Jezus z Galilei, z Nazaretu, z głębokiej prowincji przybywa do stolicy, do Jerozolimy, do osławionego miasta Dawidowego, do przepięknego miasta, do miasta pełnego chwały, wspaniałych budowli, do miasta, w którym stoi ta świątynia przez 40 lat przez Heroda odbudowywana, rozbudowywana. No robi to wielkie wrażenie. Lecz w tym przypadku nie jest to przyjazd prowincjusza do stolicy. Co o tym świadczy? Po pierwsze, zdumiewająca reakcja ludzi na widok zbliżającego się Jezusa do Jerozolimy. Ludzie urządzili mu niesamowite powitanie, gdy zbliżył się, czytaliśmy to dzisiaj na początku nabożeństwa, gdy zbliżył się do miasta. Nie wiem, ilu z was pamięta jeszcze kazanie wygłoszone 3 lata temu w naszym zborze pod tytułem Niedziela próżnego uwielbiania Jezusa. Wtedy mówiliśmy i dzisiaj to też przeczytaliśmy, że ludzie w tę niedzielę urządzili Jezusowi prawdziwe, powiedzielibyśmy, uwielbianie. W sposób bardzo wyrazisty i intensywny uwielbiali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, prawda? Akcesoria, jakie tam mieli, te palmy, nie wiem, czy 6 metrów, czy ile tam, bo teraz wiecie, że nawet takie robią. No, na różne sposoby, żeby jakoś to szaty słali swoje, rzucali pod nogi, gałązki palmowe, tłumy, euforia, wielbią Jezusa. Mają mało tego, mają Słowo Boże na ustach. Nie tylko tam coś po swojemu nieskładnie, ale psalmy czytają. Psalm 118 cytują, wielbią, śpiewają na cześć Jezusa. Tak samo jak witano 2 wieki wcześniej Judę Machabeusza, który po serii błyskotliwych zwycięstw wkroczył i oczyścił sprofanowane miasto Jeruzalem, sprofanowane przez Greków. Tak samo teraz wielbią Jezusa. Cała rzesza, przeczytaliśmy, uczniów radośnie chwaliła Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli. I poruszyło się całe miasto, jak czytamy w Ewangelii Mateusza. Całe miasto. Takie uwielbianie zrobili. No wszyscy się pobudzili. Wszyscy chwalili. Wszyscy, no może tam mówi, ja fałszuję, ale to nic, ten będę śpiewał. Ja mówię, ale ja dzisiaj mam tego krzyżu, to nic, tam krzyż mi nie pęknie, będę podnosił, no ale moja szata, ja wczoraj ją dopiero kupiłem, to nic, dla Jezusa wszystko, tak zrobili. A jednak to wcale jakby nie zostało zauważone przez Pana. Tak wielbili, a Jezus jakby widział co innego. Nie uległ złudzeniu, że lud naprawdę Go uwielbia. Ciekawostką jest, że w Ewangelii Jana, kiedy właśnie wjechał do Jerozolimy, i tam zaczęli mówić, że i Grecy chcą się z Tobą widzieć i tak dalej. Jezus mówi, Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. No jak to nadeszła? Dopiero, żeby był uwielbiony. Przecież już został uwielbiony. Przecież już żeśmy te gałązki palmowe i śpiewali i wielbili. A Jezus mówi, że dopiero nadeszła, żeby został uwielbiony. I kiedy Pan zbliżył się, dotarł na Górę Oliwną, skąd widać było już panoramę całej Jerozolimy, Jezus, zamiast, jak wszyscy to robili, wszyscy prowincjusze, zachwycić się miastem, powiedzieć, ła, ale ta Jerozolima się zmieniła, ale ją Herod rozbudował, ła, zamiast się zachwycić, zapłakał nad nim. I to właśnie będzie dzisiaj tematem naszego rozważania. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 41 werset do 44. Macie Biblię, otwórzcie wszyscy, bo dobrze byłoby, gdybyśmy to zobaczyli. Tylko ewangelista Łukasz o tym relacjonuje, o tej reakcji Pana Jezusa. O tym uwielbianiu, tym próżnym uwielbianiu ludzi w różnych ewangeliach jest opisane, ale ta reakcja Pana Jezusa jest przedstawiona tylko w Ewangelii Łukasza, rozdział 19, werset 41. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Ponad wszelką wątpliwość, miasto było piękne i godne podziwu. Jeruzalem, o, jakie to było piękne miasto. Okazało się, że nie tylko dla Żydów, bo wszyscy inni, poganie, podziwiali i zachwycali się tym miastem. Takie były powszechne reakcje. Ach, och, ja mam tutaj u siebie w gabinecie fotografię panoramy Jerozolimy z samolotu zrobioną. No to robi wrażenie. Przepiękne miasto w rzeczy samej. Ale Pan, jak przeczytaliśmy, patrzył inaczej i widział coś więcej. Nie widział tylko zabytków, nie widział tylko świecących świątyń, nie widział tylko pięknej architektury. Coś innego widział. Wiecie, to tak, to właśnie bywa w życiu. Przecież nie trzeba tego chyba nawet specjalnie podkreślać, że są różne punkty widzenia i sposoby patrzenia, choćby na miasto. No bo teraz mówimy o tym patrzeniu Pana Jezusa na miasto, na Jerozolimę. Turysta, kiedy przybywa do miasta, to patrzy na co? Na zabytki, nie? Jego interesują zabytki. Jak przyjeżdża jakiś człowiek rozrywkowy, to czego szuka? To jego interesują zbytki. Wprawdzie podobnie brzmi, ale o co innego całkiem chodzi. Urbanista patrzy, jakie są możliwości rozwoju tego miasta, w którą stronę budować, jak wysoko, jak to go interesuje, tak patrzy na miasto. Strażak, jakie zagrożenia pożarowe, tylko to go interesuje. Polityk, jak mnie odbierają tutaj, jak mnie odbierają, jakie mam tu notowania w sondażach, obok jak tam, a ten drugi inny, jak wygląda, czy ja mam tutaj dobre notowania. No Pan Jezus mógłby tutaj powiedzieć, jakby był politykiem, ale mam tu notowania, wygram. Socjolog patrzy, jakie są potrzeby socjalne mieszkańców, z czym się borykają, czy jest narkomania, czy to, czy tamto, czy pijaków dużo, na to patrzy, czy stołówki pobudowane, na takie rzeczy patrzy. Dla jednego miasto jest wspaniałe, a dla drugiego całkiem denne. To samo miasto. Zależy od punktu widzenia. Oczywiste to jest? Jezus nie patrzył na miasto jak turysta albo jak polityk. Jezus znał życie mieszkańców i widział przyszłość Jeruzalemczyków. To dostrzegał. To widział. Co zobaczył Jezus, że aż zapłakał nad mieszkańcami Jerozolimy? Czy był to grzech? Czy dlatego, że Jezus widział grzech w Jerozolimie, dlatego Jezus zapłakał? Nie. Nie, 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 nie. Syn Boży nigdy nie jest zdziwiony, że zauważy gdzieś grzech. On z powodu grzechu przyszedł na tę ziemię. Grzech go nie zaskakuje w nas, grzech go nie przeraża. On wie, co zrobić z grzechem. On ofiarę złożył za grzech świata. On wiedział, jak sobie poradzić z grzechem. To przyszedł, po to do tej Jerozolimy wchodził, żeby się z grzechem rozprawić. To nie grzech był problemem. On przyszedł z powodu grzechu, aby zbawić lud swój od grzechów jego. Więc on nie dlatego płakał. Jezus zapłakał nad Jerozolimą, nad jej mieszkańcami, z powodu ich kompletnej ślepoty duchowej. To, że byli w grzechu, to Jezus sobie z tym bez problemu potrafił poradzić. Przebaczyć, złożyć ofiarę, przebaczyć, pocieszyć. To potrafi Jezus zrobić. Zrobił z tobą i ze mną to zrobił, prawda? To nie jest problem. Ale Jezus widział w Izraelu, w mieszkańcach Jerozolimy zwłaszcza, widział kompletny brak pragnienia opamiętania się z grzechów, zatwardziałość serca. Idź sobie, nie chcemy cię. Bóg posłał Izraelowi zapowiedzianego przez proroków Mesjasza. No zdaje się, czekali na Mesjasza. Bóg, widząc potrzebę Izraela, nawiedził swój lud, cudownie nawiedził, posłał syna swego jednorodzonego, nawiedził. Prawdziwy pokój, ten prawdziwy szalom, to wszystko, co najlepsze w osobie Jezusa Chrystusa przyszło i było w zasięgu ręki dla każdego Żyda. Modlitwa na wezwanie psalmu 122, proście o pokój dla Jeruzalemu, teraz mogła być wysłuchana, bo książę pokoju wjechał, przyjechał na oślęciu, jak co było świadectwem, że to przychodzi książę pokoju, nie na koniu, to by walczyć do boju, tylko na ośle, co było znakiem, że to on przychodzi w celach pokojowych, przychodzi, by pokój zaprowadzić. Co należało zrobić? Co mieszkańcy Jeruzalemu powinni byli zrobić wtedy? Należało uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem i oddać Mu swe serca. Oni nie musieli się nawet domyślać, czy On jest, czy nie jest Mesjaszem. Przyszedł czas, kiedy On zaczął w sposób oczywisty to mówić. Apostołowie zaczęli to wyznawać, że On jest Synem Bożym, Mesjaszem, że jest Chrystusem prawdziwym. A jednak Żydzi czym innym upatrywali tajemnicę swego szczęścia i dobrej swojej przyszłości. Byli zaślepieni, zablokowali się. Zdaje się, że chcieli, żeby Bóg posłał do nich Mesjasza, ale nawet gdy im się konkretnie objawił, nie byli zainteresowani zbawieniem. Ach, jaka szkoda, że nie zrozumieli, co naprawdę da im pokój. O, gdybyś ty wiedziało, co służy ku pokojowi. Gdybyś tej godzinie wiedziało. Nie kiedyś w przyszłości. Nie jak już Holokaust przyjdzie. Nie jak coś tamtego. Ale teraz, w tej godzinie, gdybyś wiedziało, co służy ku twojemu pokojowi. Pan płacze nad Jeruzalemem. Ach, jaka szkoda, że nie rozpoznali czasu nawiedzenia Bożego i dawanej im szansy. Podkreślam jeszcze raz, grzech nie był problemem. Problemem była zatwardziałość, niechęć do opamiętania, niechęć do zmian. Zablokowanie, kompletne zablokowanie w swojej mądrości, w swoim poznaniu, w poznaniu pism, w tej całej religijności, w tym całym obrządku świątynnym, w tym wszystkim kompletne zablokowanie, by Pan mógł swoje zbawienie, dar zbawienia im przekazać. Ta historia, ta reakcja Pana Jezusa domaga się zastosowania w naszym życiu, prawda? No przecież nie można tak sobie tego tylko rozważyć, posłuchać, powiedzieć, och tak, ale ci Żydzi, och to Żydzi jedne. No przepraszam, my nie możemy tak, bo my przecież nie jesteśmy antysemici. No ale jak oni tak mogli zrobić? No. Jak kto kocha Pana Jezusa, to każdy będzie antysemitą. A skąd? Przecież nie. No coś się w naszej głowie zaczyna burzyć. Dlatego zostawmy teraz Żydów, nad którymi Pan Jezus płakał. I chodźcie tutaj do tej kaplicy. Chodźcie tutaj, do tych naszych czerwonych foteli. Chodźcie. Jest takie miasto, które John Bunyan nazwał miastem pod nazwą ludzka dusza. Jest takie miasto? Umówmy się, że jest takie miasto. Tutaj reprezentujemy miasta, każde ma inną nazwę, a wszystkie to miasta tego samego rodzaju, z tego samego kraju, ludzkie dusze. Pan Jezus, wyobraźmy sobie, Pan Jezus zbliża się do tego miasta, do miasta ludzka dusza. Zbliża się do ciebie i do mnie. Zbliża się, jaka kobieta, patrzy Pan Jezus. Jaka kobieta, jaka atrakcyjna, jaka zadbana, jaka piękna, jaka mądra, jaka aktywna społecznie, pomaga innym, zajmuje się innymi ludźmi. Patrzy, jaka dobra matka, jak się troszczy o swoje dzieci, jaka dobra żona, chodzi przy mężu na paluszkach. Może to ci, kochania, może tamto. Może byś tego chciał, bo ja cię tak szanuję. Jaka wspaniała kobieta. Jak wiele robi z myślą o przyszłości, jaka zaradna, jak wszystko planuje do przodu, jak się przejmuje, jak potrafi zapobiec, żeby ten cel, jak tam tego, żeby ją nie opanował, jak ona potrafi, jak ona tam gdzieś sobie załatwiła, że za pół ceny te bodybuilding robi sobie i tak dalej tam, i jak wiedzie te kosmetyki kupować, żeby nie trzeba było naciągać później. Wszystko. Zbliża się Pan do tego miasta, w którym ty jesteś być może. I co? I należałoby się zachwycić, tak jak wszyscy inni się zachwycają. Ale ty to jesteś z klasą babka. Ale ty jesteś, patrzcie, jaka bizneswoman, albo jakaś tam inna jeszcze, patrzcie. Należałoby się zachwycić kobietą. A pan płacze. Dlaczego? Bo widzi wnętrze tej kobiety. Widzi jej nastawienie do męża. Jej plotkarskie usta wymalowane. Widzi, jak robi komuś koło tyłka. Widzi, jak gada rzeczy niepotrzebne. Widzi, ile w niej jest zawiści, ile zazdrości. Pan płacze, bo widzi przyszłość tej kobiety. Widzi, że się nie tylko, że nie rozwinie duchowo, ale że się coraz bardziej zrobi chłodna, wyrachowana, wredna, że żyć się z nią nie da. Kobieto, gdybyś wiedziała, co naprawdę da ci pokój w twoim życiu, co naprawdę służy twojej przyszłości, gdybyś to wiedziała, jakże inaczej byś planowała swój czas, czym innym się przyozdabiała, nie burzyłabyś swojej relacji z mężem, ze zborem, z prawdziwymi, duchowo odrodzonymi ludźmi. Jakże inaczej by wyglądało twoje życie? Pan płacze. Tak jak płakał nad Jerozolimą, płacze nad kobietą. No ale kobiety, zostawmy teraz kobietę. Oto mężczyzna. Jaki wspaniały mężczyzna. Jaki męski. Nie jakaś baba taka, ciota, tylko taki mężczyzna prawdziwy. Taki Schwarzenegger. Sprawny fizycznie. Przystojny. Brzuch wciągnie, to nawet jeszcze wygląda całkiem nieźle. Taki James Bond. Mało tego, mądry, wykształcony, zaradny, szanowany. Ma kontakty, znajomości. Komura już rozmawia tam z kimś z Warszawy, tu z tego, ma, wszystko może załatwić, jeden telefon może załatwić wszystko. Ustawiony na przyszłość, polisy, on to nawet nie wie już, ile ich ma, bo i tam ten pierwszy, drugi, trzeci filar, tych filarów, tu ma sześć, on ma więcej. Dobrze ustawiony na przyszłość, należałoby się zachwycić. Jak inne się zachwycają. Och, ach, ale facet, takiego bym chciała. Pan natomiast płacze. Czemu płacze? Przecież należałoby się zachwycić. To czasy, że trzeba się zachwycać. A pan płacze. Dlaczego? Bo widzi serce tego mężczyzny. Widzi, jaką zawiść potrafi nosić w swoim sercu. A gniew, pożądliwość. Bo widzi przyszłość tego mężczyzny. On tego nie widzi, ale pan widzi przyszłość tego mężczyzny. Że to jest tylko kwestia czasu. Nawet polisy może już żadnej nie będzie mieć, bo wszystkie przepije. Bo może już nie będzie mieć żadnej, która by chciała z nim żyć i herbatę mu robić. Może zostanie zupełnie samotny, zupełnie opuszczony, zupełnie w beznadziejnej sytuacji. Może do noclegowni go przyjmą gdzieś. Mężczyzno, mężczyzno, gdybyś wiedział, co naprawdę służy twojemu pokojowi, co naprawdę da ci pokój, to szalom, to powodzenie, błogosławieństwo, wszystko co najlepsze na całą przyszłość. Gdybyś wiedział, co służy takiej przyszłości, inaczej byś postępował. Inaczej byś inwestował. Chętniej byś innym pomagał. Więcej byś innym dawał. Z Panem Jezusem byś każdego dnia rozmawiał. Najpierw szukałbyś Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a dopiero potem ganiał za mamoną. Gdzie indziej założyłbyś swoje konto? W żadnym banku na ziemi. Pan patrzy, zbliża się. Jakie wspaniałe dzieci. Jakie wspaniałe dzieci. Uśmiechnięte. Inteligentne, radosne, rezolutne, wszechstronnie uzdolnione, obce języki, sporty różne, muzyka, malarstwo, jazda konna i tak dalej. No jak miło. Należałoby stanąć w zachwycie i zapowiadać im tylko wspaniałą przyszłość tym dzieciom. Takie wspaniałe dzieci. Pan natomiast płacze. Dlaczego? Dlaczego? Takie wspaniałe dzieci. Czemu tu płakać? Bo pan widzi upadającego ducha tych dzieci. Pan widzi, że one kiedyś to chciały z Panem Jezusem porozmawiać, jak na szkółkę chodziły, albo nawet jeszcze zanim zaczęły chodzić. Jak one chciały z mamusią się pomodlić, albo z tatusiem. A teraz one tylko by surfować chciały. One tylko teraz by do kina chodziły. One się kurczą duchowo coraz bardziej. One się rozwinęły. Ale Pan widzi, że duch ich jest coraz bardziej skurczony, coraz mniej, że coraz mniej w nim chęci, pragnienia ku Bogu. Pan widzi ich przyszłość. On widzi, że jeszcze trochę, nawet w niedzielę, przestaną przychodzić na nabożeństwa. On widzi, że pójdą w świat. On widzi, że będą robić różne grzeszne rzeczy, których w dzieciństwie wczesnym nie robiły. I nawet do głowy by nie przyszło, żeby to robić. Pan płacze. O rodzice, gdybyście wiedzieli, co naprawdę da pokój waszym dzieciom, co naprawdę zapewni im przyszłość, błogosławieństwo Boże, szalom, to poczucie spełnienia w życiu, gdybyście wiedzieli, inaczej byście je wychowywali. Zdobylibyście się na karcenie swoich dzieci, teraz, gdy są małe. Prowadzilibyście je na nabożeństwa. Latem nie wywozilibyście ich do luksusowego hotelu gdzieś daleko, tylko posłalibyście je na misję albo na obóz dziecięcy, tam gdzie może z innymi rówieśnikami, z chrześcijanami mogą przebywać. One są stworzone dla Pana, a nie dla świata. I wychowywalibyście je dla Pana, a nie dla świata. Dla chwały Bożej, a nie dla chwały ludzkiej. Pan się zbliża, oto widzi, jakie fajne mieszkanie. Takie mieszkanko piękne, M3 lub M2, albo nawet M4. Jakie piękne, estetycznie urządzone, umeblowane. Jaki sprzęt, o kuchnia, jaka kuchnia, jak ślicznie. Sypialenka, gniazdko uwite, przepięknie się mieszka. Należałoby się zachwycić, jak w katalogu. Pan natomiast płacze. Czemu płacze? Czemu płacze? Bo widzi, kto w nim mieszka. Bo pamięta, co się mówiło w trakcie zakupowania tego mieszkania albo jego urządzania. Gdy się mówiło, o, potrzebujemy takie, bo będzie ono służyć Bogu, służyć wierzącym. Będziemy mieli spotkania w naszym, będziemy mogli udzielić gościny przyjezdnym braciom i siostrom. Będziemy mogli, dlatego potrzebujemy takie duże i tak dobrze urządzone, żebyśmy byli, mogli być gościnni i tak dalej. A Pan płacze, bo jakoś nie widzi tam żadnych dodatkowych miejsc do spania. Tylko dla męża, żony i dla dziecka i żadnych więcej nie potrzeba nam. Po co nam więcej? Zapomnieli, że to miało przecież służyć, żeby go gościny udzielać wierzącym. Pan płacze, bo widzi przyszłość tego mieszkania. Jak to w trenach Kochanowskiego, szczere pustki w domu. Właściciele M2, 3, 4 i tak dalej. Gdybyście wiedzieli, co naprawdę służy waszemu pokojowi, to inaczej byście potraktowali wasze mieszkanie. Nie wtykalibyście ludziom na powitanie kapci, patrząc z przerażeniem na ich buty, tylko byście rzucali się im na szyję i ich całowali, że są, że przyszli, że was odwiedzili. Nie kupowalibyście niczego więcej, co mogłoby stanowić pretekst do jeszcze większego zamknięcia swego mieszkania, bo taki nowy sprzęt, a oni mają dzieci, przyjdą, te dzieciaki poniszczą, porysują. Nie, nie możemy. Dawniej to jeszcze mogliśmy zaprosić, a teraz, no, wiesz, jakoś tak czasu nie mamy. O, inaczej byście robili. Gdybyście wiedzieli, co służy waszemu pokojowi, waszemu rozwojowi, waszej przyszłości. I ostatni obraz. Pan się zbliża. Jaki wspaniały zbór. Bracia w krawatach, jacy mili, uśmiechnięci. Muzycy, śpiewacy grają. Chwalą Boga, pląsają. Wszyscy się uśmiechają. Służba porządkowa wita przy wejściu. Miejsca wygodne. Ciepło jest. Jak przyjemnie. Jacy bracia. Należałoby się zachwycić. Prawda? No jakim tam zborem to, ale naszym? No Panie Jezu, Ci się powinieneś zachwycić naszym zborem. A Pan płacze. Czemu płacze? Bo widzi serca zborowników. Nie patrzy na nasze kapelusze, krawaty, uśmiechy, tylko na serce patrzy. Prawda? Widzi serca zborowników, jak się obrażają, jak się obgadują, jak nie potrafią sobie przebaczyć, jak w kratkę chodzą na nabożeństwa, jak są bierni w ewangelizowaniu znajomych, jak są apatyczni, jak nie mają czasu na czytanie Biblii, jak nie mają czasu na zaangażowanie się po stronie Królestwa Bożego, już prawie w ogóle. Pan płacze, bo widzi przyszłość zboru. Widzi, że w przyszłości grozi mu to, że ludzie w nim zebrani będą jak w tramwaju. Zdaje się blisko siebie, ale sobie obcy. I oby jeden drugiego nie dotykał, bo to bardzo niezręczne. Widzi przyszłość zboru, że do takiego zboru może już wkrótce trzeba będzie przysyłać misjonarzy, żeby Ewangelię w tym zborze głosili wierzącym, żeby ich zaprosili do Chrystusa ponownie, bo oni już nie mają czasu dla Chrystusa, tak są zajęci. Bracia i siostry, moi towarzysze, gdybyśmy wiedzieli, co naprawdę da nam pokój, gdyby to było dla nas jasne, miłowalibyśmy ciało Chrystusowe. Nie tylko głowę. My mówimy, że Chrystusa kochamy. Głowę kochamy. No a to, a ciało co? No weź powiedz swojej żonie, że ty kochasz tylko jej głowę. No kochasz całą, prawda? Weź powiedz mężowi, że tylko jego głowę kochasz. Powiedz Chrystusowi, że tylko jego kochasz. A co z jego ciałem, z kościołem, ze zborem, ze społecznością? Z jaką pasją, gdybyśmy naprawdę wiedzieli, co służy naszej przyszłości, co nas prowadzi drogą pokoju, błogosławieństwa Bożego, co zapewnia nam przyszłość, gdybyśmy to naprawdę wiedzieli, z jaką pasją składalibyśmy świadectwo wiary, jakbyśmy się nawzajem zachęcali i napominali, jakżebyśmy unikali takich sytuacji, jak to czasem bywa, że dla tak zwanego świętego spokoju w ogóle nikomu nic nie mówimy. A tam, dla świętego, a co ja będę mówić, to ona się jeszcze może obrazi, albo co, to tak, dla świętego spokoju nie mówię. I tak przemilczamy różne rzeczy, zostawiamy, a zło się rozszerza. Pan się przybliża. Jak do Jerozolimy wtedy się przybliżył? Zrobili mu uwielbianie na początku. Dobrze, że się przybliża, prawda? Dobrze, że przybliża się do ciebie i do mnie, do tego miasta, którym jest moja dusza i twoja dusza. Jakże dobrze, że się przybliża. Przybliża się i widzi nas. I czego się spodziewamy? Czego się spodziewamy po Panu Jezusie? Panie Jezu, czemu nam to robisz? Czemu się nie zachwycisz, tylko płaczesz? Czemu? Nie zobaczysz, że ja jestem takim wspaniałym mężczyzną, że jestem taką wspaniałą kobietą, że mam takie wspaniałe dzieci. Czemu się nie zachwycisz, Panie Jezu, tym, jakie mam wspaniałą chałupę, jaki wspaniały samochód, jaki zbór wspaniały, żeśmy tu dla Ciebie zorganizowali. Czemu się nie zachwycisz, tylko płaczesz? Pytam. Czy naprawdę chciałbyś, aby Pan zachwycił się tobą w takim stanie, w jakim jesteś? Przecież ty sam sobą się nawet nie zachwycasz. Ile razy, kiedy staję przed lustrem, to mi się płakać chce. Czemu chciałbyś, żeby Pan się tobą zachwycał, gdy jesteś w takim stanie? Problem nie tkwi w tym, że Pan widzi nasz grzech, bracia i siostry. Że widzi twój grzech. On wie, co z tym zrobić. Nie dlatego Syn Boży płacze, że zgrzeszyłeś. To nie jest problem. On wie, jak nas oczyścić i zbawić z grzechów. Jego krew ma moc oczyścić nas od wszelkiego grzechu. Jest na to sposób. Płacz Pana wywołuje nasz stan zaślepienia na to, co naprawdę daje nam pokój, co naprawdę przynosi nam błogosławieństwo. Płacz Pana wywołuje nasza zatwardziałość, nasza niechęć do zmian, odrzucenie Bożego ratunku, zmarnowanie czasu nawiedzenia Bożego. To wywołuje płacz Pana, jak wtedy nad Jerozolimą zapłakał. Tak płacze dzisiaj nad nami. Pan płacze, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Gdybyś to wiedziało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. A tak, powiedział Pan, przyjdą dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Pan płacze, bo teraz jest ten czas, kiedy On nas nawiedza. I teraz chcę zobaczyć w nas reakcję. Jeruzalem, gdybyś wiedziało, co służy ku Twemu pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma Twymi. Bracie i siostro, gdybyś wiedziała, co naprawdę da Ci pokój, módl się o oświecenie, módlmy się o oświecenie. Nierozumowe, bo to wiemy. Nasz problem nie polega na tym, że my nie wiemy, ale nasze serca są nieoświecone. Rozum jest oświecony. My wiemy, ale serca są nieoświecone i pozostają bez zmian. I nic nam to nie da, to kolejne nabożeństwo nic nam nie da i to uwielbianie nic nam nie da. Pan dalej będzie płakał nad nami, pomimo tego, że my mamy jakąś wiedzę, możemy znać pisma, możemy znać wszystkich proroków i tak dalej. To nic nam nie da. Serce nasze musi być oświecone, aby zrozumiało, co służy naszemu pokojowi, co jest tym darem od Boga dla nas. Módlmy się, niech Pan oświeci nasze serca. Módlmy się, niech nas oświeci, bo jeśli oświeci nasze serca, to wejdziemy w to, to weźmiemy to, co służy naszemu pokojowi i nasze życie będzie spełnione i szczęśliwe. Chciałbym, byśmy teraz powstali i zanim się zaczniemy modlić, żebyśmy w takim skupieniu, w ciszy wysłuchali pieśni. A po tej pieśni, abyśmy szczerze, uczciwie pomodlili się do Pana. Zachęcam was, nie zmarnujmy czasu naszego nawiedzenia. To są dni, to są lata. Chwała Bogu, że lata, że nie tylko krótkie dni, że Pan nas nawiedza. To jest czas, gdy On nas nawiedza. Nie zatwardziajcie serc swoich, Słowo Boże mówi, gdy Pan nas nawiedza. To jest czas przyjemny, to jest dzień zbawienia. Módlmy się o to, by Pan nas oświecił, byśmy nie podzielili losu Jerozolimy, byśmy mogli pojąć, zrozumieć, zobaczyć, co służy naszemu pokojowi i w to wejść i z tego skorzystać.
Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję i będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy moją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was trzodą ma. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was trzodą ma. Precz odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych, zawróć do mnie, trzodo moja, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty, ugodziły w serce moje, ludu mój. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was trzodą ma. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was trzodą ma. Słowo me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej, brak w nim jest upodobania, brak też czci. Jeśli jednak naprawicie wasze złości, czyny wasze, sprawię, że znów powrócicie na ziemię swe. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was trzodo ma. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was trzodo ma.